Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty.
Witamy wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym wakacyjnym wydaniu ABW Antologia Bibliotekarium Wakacje. Przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewalios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami gospodarz ABW Marek Żelkowski. Halo, halo Bydgoszcz.
Halo, halo. Dobry wieczór. Chociaż dobry ten wieczór, chociaż upały są, proszę Państwa, no... Ja nie sądziłem, że w sierpniu bywają takie upały, ale nie, z drugiej strony kłamie, kilka lat temu też były. No, ja jestem w ogóle takim człowiekiem rasowym z tego kraju, który jak jest gorąco, to narzeka, że jest gorąco, jak jest zimno, to narzeka, że jest zimno. Tu jestem w średniej statystycznej, no przecież zawsze tak się odbywa. Mogę tylko na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że jednak bardziej wolę, jak jest ciepło, no ale z całą odpowiedzialnością ciepło, niż jak jest zimno. Natomiast te upały, które się nam ostatnio przydarzają, to przyznam, że lekko mnie wykańczają. Już nie mówiąc o tym, że zanim się z Państwem spotkałem dzisiaj, zanim się spotkałem z Iweliosem i nagrywamy przecież ten program, to zanim się z nim spotkałem, to 2 godziny wcześniej w tym upale byłem sobie, wtargałem do domu tonę ekogroszku workowanego.
Szczęścia. Ekogroszek ci się udało wyrwać. Gdzie to?
Tak, to już na wagę złota. No nie mogłem go, proszę Państwa, zostawić na ulicy, bo właśnie, oczyma duszy widziałem, jak tam już gangi całe się ustawiają, żeby mi te niezwykle cenne dobro zakosić. W związku z czym wszystkie worki wpakowałem do domu i jestem teraz szczęśliwym posiadaczem, bogaczem i w ogóle patrzę może nie z optymizmem w przyszłość, ale w każdym razie z większym spokojem. To tyle, no jeśli chodzi o sprawy bieżące.
Na pewno jakiś fragment, jakiś kawałek zimy będziesz miał ciepło w domu, to jest na pewno.
No tak, to czy w moim przypadku to jest połowa zimy, mniej więcej, bo tak średnio 2 tony. Ale odnoszę wrażenie, że w audycji, w której jest dużo fantastyki, mocno zeszliśmy do takich spraw przyziemnych. To z takich bardziej ciekawych, to ja jeszcze Państwu powiem, że w związku z tym, że wrzesień to jest dla mnie, jak wspominałem w jednej z ostatnich audycji, taki okres mocno wyjazdowy, konwenty. Państwo widzicie, rozumicie, no trzeba bywać. To w związku z tym, tak to widzę, że to ABW wakacje, z rozwinięciem wakacje, przedłużymy sobie jeszcze na część września. To między innymi dlatego, że w końcu możemy pójść trybem akademickim i w związku z tym wrzesień jeszcze mamy wakacyjny. To jeszcze nie są plany do końca sprecyzowane, ale są mniej więcej takie. Ta akademickość zresztą, jak Państwo kiedyś sobie przypomnicie, co w tej chwili mówię, może być, jak sobie tak myślę o przyszłości, całkiem uzasadniona. No ale o tym oczywiście, jak to się mówi, w swoim czasie. Cóż ja bym jeszcze na początek chciał? Ja myślę, że na początek to najlepszą rozbiegówką będzie to, żebyśmy zaczęli jakimś opowiadaniem i tym opowiadaniem będzie opowiadanie nadesłane tradycyjnie już na konkurs Rubieży Rzeczywistości, opowiadanie autorstwa Marii Peplińskiej Duchy Dawnego Lasu.
Maria Peplińska, Duchy Dawnego Lasu. Kasym zbyt późno zdał sobie sprawę, że nie ma dla niego drogi ucieczki. Zaciskając dłoń na chropowatej gałęzi, mierzył wzrokiem przeciwnika. Krew huczała mu w uszach, pot zalewał czoło, czas przestał płynąć. Pomocy! Krzyknął, ale odpowiedziało mu jedynie echo. Czterdzieści minut wcześniej. Kasym już dawno nie był tak podekscytowany. Jego dłonie drżały, a serce tłukło się w wątłej klatce piersiowej, jakby właśnie ukończył długi bieg. Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Rudowłosy chłopak o piegowatej twarzy i w przykrótkich spodniach spojrzał na niego z podełba. Wiesz, co mówią o tym miejscu, prawda? Jedyne potwory, w które wierzę, to te w ludzkiej skórze. Powiedział Kasem, przecinając kolejne pręty nożycami do metalu. Daj spokój, Niki. Kiedyś był tu las, potem wojsko zaanektowało go na jednostkę, a teraz... A teraz to pustkowie zamieszkują potwory. Ajdar wszedł na minę przeciwpiechotną. Prychnął chłopak, odrzucając na bok narzędzia. To jak, idziesz czy nie? Nikołaj przestąpił z nogi na nogę. Jak chcesz, tylko nie licz potem, że podzielę się łupami. Kasem przeszedł przez dziurę w płocie i zarzucił plecak na ramię. Może chociaż weźmiesz za sobą pył węglowy? Zapytał Niki, wyciągając przed siebie niewielki skórzany woreczek. Tak na wszelki wypadek, gdyby... Już mówiłem, zirytował się Kasem, odgarniając z czoła ciemne włosy. Nie wierzę w duchy dawnego lasu. Gdyby istniały, uchroniłyby moją modlącą się do nich dzień w dzień matkę przed śmiercią z rąk tych bydlaków. Co mam powiedzieć, gdyby... Niki nie dawał za wygraną. Nikt nie będzie pytać. W głosie chłopaka nie było szalu. Już dawno pogodził się z tym, że wojostwo, które przygarnęło go po śmierci rodziców, nie interesuje się tym, co robi. Był po prostu jedną więcej gębą do wykarmienia. Ruszył przed siebie, pogwizdując cicho. Duchy lasu? Odstraszający je pył węglowy? Kasem prychnął. Gdyby nie przeżył najazdu szabrowników, może i by w nie wierzył. Teraz już nie. Idąc, rozkoszował się błogą ciszą. Minął dawną wartownię, której blaszany dach pokryła rdza i drewniany wychodek. Spojrzał za siebie. Nikołaj jeszcze nie odszedł. Kasem pomachał mu ręką, na co rudzielec zasalutował. Chłopak uśmiechnął się, mając w pamięci, jak wspólnie podkradali się w pobliże poligonu, by obserwować kontrolowane wybuchy. Pamiętał również, jak wojsko w nerwowym pośpiechu opuszczało teren jednostki. Razem z przyjacielem byli świadkami, jak szeregowi wieszali na żerdziach tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem i oplatali furty łańcuchami grubymi jak przegłuby ludzkich rąk. Mieszkańcy Saty i tak trzymali się z dala od tego miejsca. Mówili, że duchy lasu nie wybaczą ludziom zbezczeszczania ich domu. Dziwna śmierć Ajdara, którego rozszarpane ciało znaleziono przy ogrodzeniu, tylko podsycała te plotki. W przeciwieństwie do matki, która składała duchom ofiary spalonych warzyw, Kasem nie wierzył w ich istnienie. Dla niego dawna jednostka wojskowa była po prostu miejscem, w którym wciąż mogła znajdować się broń. A on już nigdy nie chciał czuć się bezbronny. Póki co z przyjemnością wsłuchiwał się w świergot ptaków, tak inny niż zawodzenie wyniszczonych wojną domową ludzi. Przeskoczył przez zwalony pieniek i ruszył między drzewa, gdy wtem począł na twarzy nieprzyjemną lepkość. Fuj! Mruknął, krzywiąc się z obrzydzenia, a następnie uniósł rękę, by zdjąć z czoła srebrne nitki. Wytarł dłoń o spodnie i skierował się w stronę polany, na której rosły krzaki jagód. Dojrzałe owoce kusiły. Kasem zerwał kilka ciemnych kulek i wsunął do ust, ciesząc się ich słodkim, lekko kwaskowatym smakiem. Kiedy na dobre zaburczało mu w brzuchu, usiadł na niewielkiej polanie i pogwizdując cicho wyciągnął z plecaka kawałek zeschłego chleba. Z zamyślenia wyrwał go cichy pomruk. Kasem zmrużył oczy i przesunął wzrokiem po zaroślach, by dostrzec źródło dźwięku. Mimo, że nie zauważył nic niepokojącego, podniósł się z miejsca. Wziął do ręki sosnową gałąź i zacisnął na niej dłoń. Na moment wszystko ucichło i chłopak już miał ruszyć dalej, gdy znów usłyszał ten dźwięk. Głuche warczenie wyraźnie dobiegało zza jego pleców. Kasem obrócił się i zamarł. Teraz. Pomocy! Ocy! Echo rozległo się po pustkowiu, a Kasem zdał sobie sprawę, że woła po próżnicę. Nie było szans, żeby ktoś go usłyszał. Zaciskając dłoń na drewnianej gałęzi, spojrzał na przeciwnika. Na pewno nie był to człowiek, raczej ogromny wilk, który zamiast na czterech poruszał się na dwóch tylnych łapach. Przednie zakończone były szponami i chłopak przypuszczał, że służyły raczej do rozczłonkowywania wrogów niż sprawnego poruszania się. Łeb stwora również nie należał do gatunku psokształtnych. Był bardziej spłaszczony. Kasym zamrugał. Z pomiędzy ostrych kłów, ni to człowieka, ni zwierzęcia, skapywała ślina. Potwór przekrzywił łeb, jego nozdrza drgnęły. Czy on potrafi wyczuć moje przerażenie? Przez głowę chłopaka przelatywało milion myśli. W tym również ta, że duchy dawnego lasu jednak istnieją, a jego matka miała rację. Odejdę stąd. Słowa opuściły jego spierzchnięte wargi. W odpowiedzi potwór zawarczał. Chłopak rzucił się do ucieczki, ale nie zdołał odbiec dwóch kroków, gdy stwór przygniótł go do ziemi swoim cielskiem. Kasem nie zdążył nawet mrugnąć, gdy został obrócony na plecy jak papierowa marionetka. Jedynie kij, który trzymał na wysokości szyi agresora, stanowił między nimi barierę. Nie na długo jednak, bo suche drewno nie wytrzymało naporu i po pustkowiu rozległ się głuchy trzask. Proszę, wyszeptał Kasem, wpatrując się w pełne gniewu złociste oczy przeciwnika. Dam ci wybór. Ni to pomruk, ni to warknięcie wydobyło się ze ściśniętej karcieli. Kasem zamarł. Mogę rozczłonkować twoje ciało, tak jak to zrobiłem z ciałem Aydara i podrzucić je w okolice ogrodzenia. Twój przyjaciel znajdzie je i pochowa. Albo przemienię cię w ducha lasu i zostaniesz jednym z nas. Jednym z was? Potwór skinął łbem i uciekł wzrokiem w bok. Kasym podążył za jego spojrzeniem i zobaczył inne stworzenia, które ukryte w zaroślach z ciekawością przyglądały się temu, co działo się na polanie. Dlaczego? Zapytał, próbując podnieść się z ziemi, ale wtedy ostry szpon wbił mu się w ramię.
Decyzja!
Warknął stwór. Kasym poczuł się tak, jakby miał w żołądku wielką, ołowianą kulę. Nie chciał zostać polującym na ludzi kolejnym duchem lasu. Z drugiej zaś strony, czy śmierć była lepszym wyjściem? Przeżył wojnę domową w Kazachstanie, przeżył głód i najestrze browników, by teraz duch lasu rozszarpał go tak, jak uczynił to z Aydarem. Trzeba było posłuchać nikiego i wziąć ze sobą pył węglowy. Głośne warknięcie wyrwało go z myśli.
Czas płynie, człowieku!
Ja... Kasem zamknął oczy i przemknął ślinę. Nie chcę umierać.
W takim razie twój żywot jako człowieka dokona się teraz.
Powiedział stwór, pochylając się nad nim. Rozdziawił gębę i wysunął kły, gdy wtem na polanie rozległo się ciche warknięcie.
Zostaw go!
Kasem otworzył oczy i zobaczył stworzenie, które przypominało jego napastnika. Z tym, że miało jasne futro i bardziej odstające uszy. Jego oczy zamiast przeraźliwej żółci były niebieskie, niczym letnie niebo.
Wszedł na teren dawnego lasu.
Stwór, który jeszcze przed momentem przyciskał go do ziemi, poluzował nacisk. Mam prawo przemienić go Kasym Repnin, czy nie? Zapytał nowo przybyły, podchodząc bliżej na czterech łapach. Chłopak skinął głową. Wstań i odejdź, powiedział niebieskooki duch lasu. Chłopak nie potrzebował zachęty. Otrzepał spodnie, zarzucił na ramię plecak i już miał ruszyć biegiem w stronę wioski, gdy wtem przez głowę przeleciała mu pewna myśl. Dlaczego? Spytał drżącym głosem. Dlaczego mnie oszczędziłeś?
Powinieneś podziękować swojej matce, to dzięki niej odejdziesz stąd żywy.
Dzięki niej? Modliła się do nas, mieszkańców dawnego lasu, a my wysłuchaliśmy jej próśb, powiedział niebieskooki stwór.
Nieprawda, Kasym aż się zagotował. Ona zginęła. Żołnierze wrogiej armii naszpikowali jej ciało ołowiem. Modliła się do was, składała wam ofiary, a wy mówicie teraz, że wysłuchaliście jej próśb.
Ty głupcze. W głosie stworzenia zabrzmiała pogarda. Twoja matka nie składała ofiar za swoje życie, lecz twoje.
To ciebie chciała uchronić przed śmiercią, nie siebie. Słysząc te słowa, Kasym poczuł, jak uginają się pod nim kolana. Oszołomiony opuścił ramiona, czując, jak łzy jedna po drugiej spływają mu po policzkach. Spojrzał na ducha lasu, ale z jakiegoś powodu jego obraz rozmazywał mu się przed oczami. Idź! Usłyszał ponownie i tym razem nie zawahał się. Biegł przed siebie, ile sił w nogach. Byle dalej od polany, byle dalej od duchów lasu. Nie zauważył nawet, że minął stróżówkę, ani czekającego na niego Nikołaja. Dopadł do dziury w płocie i przecisnął się nią, nie zważając na ostre końce, które raniły jego ciało. Kasym! W głosie kolegi zabrzmiała troska. Masz jeszcze ten pył węglowy? Zapytał przyjaciela. Kiedy ten skinął głową, Kasym sięgnął po woreczek. Zamachnął się, wkładając w to całą swoją siłę i rzucił go jak najdalej za płot. Nikołaj przyglądał mu się z szeroko otwartymi oczami. Otworzył usta, było coś zapytać, ale Kasym pokiwał przecząco głową. Wracajmy, powiedział tylko.
Myślę, że się Państwu podobało. Mam taką nadzieję, bo mnie się podobało. I tu mamy pewien taki zgrzyt, no bo bardzo wielu ludzi postępuje właśnie w taki sposób, jak ja przed chwilą. Nie, żebym się tym zachwycał, tylko bardziej chciałem zilustrować. Otóż kierują się w życiu tym, że coś jest dobre, ponieważ im się podoba, coś jest złe, ponieważ im się nie podoba. Ja jakiś czas temu porzuciłem tego typu myślenie. Bardziej staram się analizować. Oczywiście mam swoje czarne konie i to, na co stawiam i coś mi się rzeczywiście bardzo podoba, albo mniej podoba, albo w ogóle nie podoba, tak. Ale jeszcze za każdym razem, kiedy dokonuję takiej szybkiej, tak zwanej szybkiej oceny, to później jeszcze sięgam głębiej. Zaczynam analizować ten utwór, na przykład dlaczego on mi się nie podoba, albo dlaczego mi się podoba, to czasami nawet trudniejsze jest. I wierzcie mi Państwo, kilka razy zdarzyło mi się, że z opowiadania, które, no ten przykład będzie bardziej soczysty, opowiadanie, które mi się na początku podobało średnio, albo mówiąc tak szczerze, to mi się nie podobało, jak sobie dobrze zanalizowałem, no właśnie, opowiadanie czy siebie, sam do końca nie wiem, pewno jedno i drugie, to w końcu wyszło mi przy drugim, czasami trzecim czytaniu, ja często powtarzam, że opowiadania czytam po kilka razy, wyszło mi, że ono jednak mi się podoba. No, uznacie Państwo, że to już jest jakiś rodzaj wariactwa, manii albo czegoś równie podejrzanego. Nie. Moim zdaniem nie. Ja po prostu Państwa zachęcam do tego, żebyście czasami na coś, co Was zbrzydziło albo Wam się po prostu nie podobało, żebyście spróbowali podejść drugi, trzeci raz, ale nie z tym nastawieniem, że nie podoba mi się, nigdy mi się nie spodoba. To raczej z nastawieniem, że zrobię taką autoanalizę. No właściwie dlaczego? Dlaczego tak jest, że mi się to nie podoba? I to czasami przynosi niespodziewane, wierzcie mi Państwo, niespodziewane efekty. Cóż, słyszeliście Państwo o tym, że wybieram się gdzieś tam na konwenty. Ja oczywiście nieustająco Państwa zapraszam. Zapraszam Państwa na kapitularz do Łodzi. Tam będę miał dwa wystąpienia. Bardzo zapraszam. Bardzo chętnie Państwa poznam, już nie tylko via sitko mikrofonu, czy Państwa głośnik, czy też rozmowę telefoniczną w trakcie audycji, tych audycji, które są prowadzone na żywo, ale bardzo chętnie face to face porozmawiam, i nawet piwo nie jest wykluczone, chociaż ja nie wiem, no, reklamowanie piwa, no, to będzie bezalkoholowe piwo, nawiązując już do sławnej dyskusji, a właściwie takiej analizy, którą w swoim czasie w tym wakacyjnym ABW wykonaliśmy. Może być bezalkoholowe. Nie obiecuję, że właśnie takie, ale no powiedziałem, że będę na kapitularzu w Łodzi. Będę też, tak jak już to zresztą mówiłem, na konwencie w Toruniu również zapraszam. Tak się złożyło, że te wystąpienia i w jednym, i w drugim miejscu mam w soboty, bodajże na kapitularzu w piątek, nie, na, przepraszam, w Toruniu, na Kopernikonie mam jeszcze panel w piątek późnym wieczorem dotyczący przyszłości człowieka, jak to będzie wszystko wyglądać, ten człowiek przyszłości. Też bardzo serdecznie zapraszam. Kto będzie mógł, po prostu, no, idźmy takim hasłem, poznajmy się, ale już tak właśnie na żywo. To tyle, jeśli chodzi o konwenty. Pamiętacie Państwo, chyba w ostatnim ABW mówiłem, rzuciłem takie hasło w związku właśnie z jednym z wystąpień, które przygotowuję na konwent w Toruniu, na Kopernikon, czy o tym, że zadziwiające jest to, że o ile świat starożytny był zamieszkały, tu cudzysłów oczywiście, zamieszkały przez bogów licznych, przez liczne jakieś wróżki, jakieś demony, no jak cała mitologia taka, nazwijmy to bardziej fantasy. Świat starożytny, średniowieczny, to rzeczywiście był świat, który był wypełniony fantasy, takimi klimatami fantasy, może bardziej. Podczas gdy patrzymy na koniec wieku XIX i XX wiek, no XXI to siłą rzeczy, okazuje się, że tam się nagle pojawiły istoty z innych planet, z innych światów. No tak, ale dlaczego tych istot z innych światów nie było wcześniej? Pamiętacie Państwo, ja troszeczkę się nad tym zastanawiałem, trochę o tym mówiłem. Przejdźmy jeszcze raz, ja oczywiście nie będę streszczał swojego wystąpienia z Kopernikonu, ale chciałbym o pewnej rzeczy powiedzieć, bo ona mi się wydaje tak myślowo dosyć ciekawa. Otóż starożytny świat nie znał istot z innych planet. Dlaczego? Odpowiedź wydaje się właściwie oczywista. No, nie mógł ich znać, tych istot z innych planet, ponieważ w ogóle nie zakładał, że istnieje jakikolwiek inny świat. Bo żeby myśleć o istotach z innych światów, to najpierw trzeba dopuszczać do swojej głowy istnienie owych innych światów. Pewien model rzeczywistości, model wszechświata, no ten model był zupełnie inny. I tak sobie sięgam pamięcią, to na pewno słyszeliście Państwo o Demokrycie. To jest taki dyżurny filozof ze starożytności, Demokryt z Abdery. Niektórzy, przysięgam, naprawdę słyszałem, niektórzy mówią, że z Abwery był. Nie, był z Abdery. To był filozof, który zmarł w IV wieku przed naszą erą. I znacie go Państwo zapewne z takiego oto osiągnięcia, że on wymyślił atomy. To znaczy rozumował sobie tak, że jeżeli tę materię będziemy tak ciągle przełamywać na pół, na pół, na pół, czy ciągle mniejsze kawałki, to dojdziemy do takiego momentu, w którym danej części materii już nie będzie można podzielić. Atomos niepodzielny. I on wyobrażał sobie tak, że takie kuleczki, cały świat zbudowany jest z tych kuleczek, no on tam oczywiście miały różne haczyki, miały różne tam, aż to później było rozwijane. W każdym razie, że te atomy budują świat. No i pytacie Państwo, i co z tego? No zanim odpowiem, co z tego, to jeszcze powiem, że z tym Demokrytem to było tak, że my go znamy jako twórcę atomizmu, a to niekoniecznie tak było, bo był jeszcze taki człowiek, który zmarł o wiek wcześniej. W V wieku przed naszą erą żył sobie niejaki Leukippos z Miletu. Leukippos, zwany Leucypem też często, to zależy, w jaką książkę Państwo sobie lukniecie. W każdym razie ten Leukippos to był człowiek, który też się tym atomizmem zajmował i są bardzo poważne przesłanki mówiące o tym, że to właśnie ten Leukippos wymyślił atomy. A jak to przyszło później do Demokryta? Otóż w starożytnej Grecji istniał taki zwyczaj, fajny albo niefajny, że bardzo często publikowano prace natury filozoficznej, naukowej w ogóle, w takich zbiorach, gdzie nie podawano nazwiska, tylko wszystko było razem, a było na przykład firmowane jakimś wstępem, zakończeniem danego filozofa. I tak się stało w przypadku Demokryta. Zresztą to później też zaginęło. my pracę i Leukiposa z Miletu, których nie ma, i tego Demokryta z Abdery, które są szczątkowe, znamy tak naprawdę z prac Epikura z Samos, to już jest, on zmarł w III wieku przed naszą erą, no i był później jeszcze, później dużo, dużo później, bo w pierwszym roku, w pierwszym wieku przed naszą erą żył sobie taki rzymski poeta, filozof, nazywano go Lucrecjuszem, Titus Lucretius Carus. No i on też napisał takie dzieło De Rerum Natura, to się chyba tłumaczy, o ile dobrze pamiętam, o naturze wszechrzeczy. Natku wyszło w języku polskim rymowane i to się dlatego trochę słabo czyta, ale w gruncie rzeczy poglądy wymienionych wcześniej Demokryta i Leukiposa znamy tak naprawdę z tego De Rerum Natura. A, i teraz tak, ten filozof temu przypisuje to, temu tamto. Dzisiaj tak naprawdę nie jest do rozstrzygnięcia, czy co powiedział Demokryt, co powiedział Leukipos, co powiedzieli inni filozofowie starożytnej Grecji, ci, których pisma się nie zachowały. Musimy wierzyć, że tenże Lucrecjusz w miarę rzetelnie informował o tym, jak to wszystko się wtedy odbywało, jakie poglądy mieli. W każdym razie ten Leucyp z Miletu, czy Leukipos, to był filozof grecki i to on przez znawców tematu, filozofów, uznawany jest za twórcę atomizmu, twórcę takiej koncepcji budowy materii. Tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej tego nie rozstrzygniemy. No, Demokryt to był w sumie chyba sympatyczny gość, bo nazywano go śmiejącym się filozofem, no więc jak ktoś się ciągle przez całe życie śmieje i zyskuje przydomek śmiejącego się filozofa, no to musi być fajny, no mam taką przynajmniej nadzieję, że to nie był głupi uśmiech, no w końcu został zapamiętany jako filozof, w związku z tym, zajmował się różnymi dziedzinami, to też jest podejrzane i raczej świadczy o tym, że zajmował się gromadzeniem wiedzy z różnych dziedzin, swojej, nie swojej, rzucał to w jedną księgę, czy no wtedy to troszeczkę inaczej te księgi wyglądały, w każdym razie w ten zwój jeden i to wszystko pod swoją marką publikował, bo zajmował się pracami z gatunku fizyki, astronomii, no gatunku, no z dziedziny, fizyki, astronomii, medycyny, chemii, gramatyki, czego tam jeszcze, techniki, logiki, strategii, muzyki i tak dalej, i tak dalej. No ja nie ukrywam, że sobie to musiałem na ściądze odnaleźć i odczytać Państwu, bo kto to jest w stanie zapamiętać. I większość tych prac tak naprawdę się nie zachowała. W każdym razie mieliśmy tego Demokryta i dlaczego to było takie ważne, ale jeszcze nie przyniosło żadnych rezultatów. Otóż to był Demokryt i Leucyp, to byli i później oczywiście Lucrecjusz, to byli pierwsi ludzie, którzy założyli, że ilość atomów we wszechświecie, no nie każdy z nich, ale część z nich zakładała, że ta ilość atomów we wszechświecie jest nieskończona. No to jest pierwszy krok ku temu, żeby sobie uświadomić, że no jak jest nieskończona, a Ziemia przecież jest skończona, to może bez względu na to, jaki ma kształt i jak wygląda, czy ona jest kulą, czy ona jest płaska, czy to jednak skończona ilość tej materii, to co z pozostałymi atomami? To był pierwszy moment, kiedy była szansa nad tym się troszeczkę zastanowić. Nic nie wiemy na ten temat, czy refleksja szła dalej w kierunku właśnie istnienia wielu światów, no nie wiemy. Być może szła. I taka mała dygresja dla Państwa. Otóż w tych czasach generalnie przyjmowano, że ta, powiedzmy, Ziemia krąży, właśnie, no nie krąży wokół Słońca, że to Słońce raczej obiega Ziemię i w ogóle ten kształt Ziemi to też różnie do tego podchodzono. Jedni, był człowiek, który się nazywał Arystarch z Samos, zawsze się na tym walnę, Arystarch z Samos, o, to chyba najlepiej, on pierwszy zaproponował tak naprawdę w starożytnej Grecji układ heliocentryczny, czyli Słońce w środku, obiegają to Słońce planety. No tak, ale zaproponował i co? No i jak to mawia jeden z publicystów produkujących się na YouTubie, i jajco, bo tak naprawdę nie traktowano go poważnie. No gdzie Ziemia krąży wokół Słońca? No Zresztą, tak jak naprawdę dzisiaj patrzymy na te wszystkie jego obliczenia, to o to się wszystko kupy nie trzymało. Te pomiary, które on wykonywał, one nie były poprawne, że nie były daleko niedokładne. To się po prostu kupy nie trzymało. No ale koncepcja była, ona być może pomogła później w rozpatrywaniu tego, jak ten świat wygląda. Państwo macie takie wrażenie, że ja sobie tak ględzę i donikąd nie prowadzę. No zaręczam, że jednak wiem, że dokąd jednak zmierzamy. I taka druga jeszcze dygresja, bo jeśli cofniemy się wystarczająco daleko w historię ludzkości, to owszem, natrafimy na różne opisy obcych. Tylko wiecie państwo, jak ja czytam w różnego rodzaju publikacjach, że już obcych wymyślano tam właśnie w starożytności, to się uśmiecham, no uśmiecham się później, nawet uśmiecham się, kiedy wymyślano tych obcych w późniejszych wiekach, bo ich tak naprawdę nie wymyślano po to, że wierzono, że oni tam są, tylko na przykład tak jak był taki poeta Lukian z Samostaty, napisał dzieło, które jest dostępne w internecie, jak sobie państwo wstukacie, prawdziwa historia Lukiana z Samostaty, to tam też jest właśnie, znaczy tytuł jest przewrotny, bo on, jak on sam pisze we wstępie czy w zakończeniu, tego już nie pamiętam, ta historia jest kompletnie nieprawdziwa i ona ma służyć wyjaśnieniu pewnych zjawisk, bo dzisiaj byśmy powiedzieli społecznych zjawisk, zachodzących tu i teraz, no, tam i wtedy, które on opisywał, czasami satyrycznie, czasami mniej satyrycznie. W każdym razie w tej prawdziwej historii opisana jest wojna między ludźmi Słońca a mieszkańcami Księżyca. O kolonizację bodajże Gwiazdy Polarnej, ale to już nie jestem tego pewien. Wiecie państwo, i tam opisane są oczywiście istoty z innych planet, ale no cóż, ja państwu przytoczę fragment. Wojska naszego, nie wliczając czeladzi obozowej, miotaczy lekkiej piechoty i cudzoziemskich pułków posiłkowych, było 100 tysięcy, mianowicie 80 tysięcy koniosępów i 20 tysięcy żołnierzy, którzy jechali na kapustnikach. Są to ogromne ptaki pokryte na całym ciele zamiast piór kapustą, ze skrzydłami podobnymi nadzwyczaj do ilości do liści podbiału. Na skrzydłach stanęli prosobije i czosnkoboje i tak dalej, i tak dalej. Już daruję państwu te warzywne skojarzenia. Chodzi o to, że tak naprawdę poecie nie chodziło o to, żeby opisać obcych, tylko żeby dać ciekawą opowieść. Żadna tak naprawdę refleksja tej natury, że gdzieś tam sobie żyją jacyś inni, nie następowała. Ciekawy był wspomniany już przeze mnie przy okazji Lukrecjusza Epikur. Otóż Epikur napisał coś takiego w liście do Herodota. Istnieją nieskończone światy, zarówno podobne, jak i niepodobne do naszego świata, ponieważ liczba atomów jest nieskończona. O, to jest właśnie to, o czym wspominałem. Są przenoszone daleko w kosmos. To jest ta pierwsza refleksja takiej natury. No ale cóż zrobić, proszę państwa, kiedy później nastały czasy Platona, a po nim czasy Arystotelesa i obaj panowie, od których podobno wywodzi się, tak, znaczy o wcześniej filozofia była, ale tak naprawdę cytując znane powiedzenie, że cała filozofia to tak naprawdę przypisy do Arystotelesa, niektórzy dodają, że również do Platona. Problem polega na tym, że no, panowie zupełnie inne filozofie głosili, no ale powiedzmy, że to są przypisy do jednego i drugiego. Obaj panowie tak naprawdę nie wierzyli w inne światy. No, jest tylko to, co jest tutaj. Oni się dosyć dokładnie wypowiadali, mianowicie Platon mówił o tym, że demiurg, bo on miał tę ideę demiurga, może być rozumiany jako postać bezosobowa, siła sprawcza czy metafora opisująca funkcjonowanie przyrody. Tak on to widział, tego demiurga. Natomiast ten demiurg jest oczywiście siłą sprawczą przyrody, ale on się zajmuje tym światem, a nie innym. I tak to w wykonaniu Platona było. Arystoteles dla którego Ziemia stanowiła nieruchomy środek świata, wokół którego krążą sfery gwiezdne, to on zakładał, że ruch nie może trwać, jeśli nie działa aktywna siła poruszająca sfery niebieskie. To byśmy wchodzili w zupełnie inny zakres filozofii. W każdym razie ich stanowisko wobec pozaziemskiego życia, idei pluralizmu tego życia, było zdecydowanie negatywne. I zauważcie Państwo, jak to się dziwnie plecie. Początkowo chrześcijaństwo, które nastąpiło jakiś czas potem, po prostu przejęło ideę platońską. No, bo się wydawało, że ono tak o świecie idei pisał, no to my tu też świat idei. No i całe chrześcijaństwo bazowało na platonizmie. W związku z tym przejęto też te poglądy dotyczące budowy wszechświata. Tak się później zrobiło, że Arystoteles stał się modny od czasów Tomasza. Cały kościół przestawiono zwrotnicę i kościół już porzucił Platona, zajął się Arystotelesem, no ale pech chciał, że Arystoteles również był sceptyczny co do tego, czy światy inne mogą istnieć. Średniowiecze to już był czas ciekawy, bo Państwo najczęściej kojarzycie, pewno nie wszyscy, średniowiecze, ciemne wieki, ale w średniowieczu zaczęła się poważna dyskusja o tym, czy inne światy mogą istnieć, czy nie. Ona jeszcze była, oczywiście głównie odwoływała się do Boga, do tego, czy Bóg mógł stworzyć wiele światów, czy może nie mógł stworzyć. I tam się pojawiają takie nazwiska, jak August z Hipony, jak ja wiem, Albertus Magus, Tomasz z Akwinu, oni wszyscy brali to pod uwagę, zaczynali brać to pod uwagę, oczywiście właśnie w kontekście religijnym, czy Bóg, czy wszechmoc Boga powoduje, że światów może być wiele. Część odpowiedzi była taka, że Bóg by oczywiście mógł, ale oczywiście nie chciał, bo po co, a poza tym jeszcze problem tego, czy ten Jezus to by na każdym świecie musiał być zbawiany osobno. Zaraz mi się przypominało opowiadanie Raya Bradbury'ego z tomu Kajak Kosmos. Tam jest właśnie takie opowiadanie, że latają podróżnicy pomiędzy planetami i zawsze się spóźniają. Zawsze moment ukrzyżowania, czy też tej śmierci męczeńskiej przybywają za późno. Ja oczywiście nie będę ciągnął tego dalej. W każdym razie wierzcie mi Państwo, że tak naprawdę o możliwości istnienia istot pozaziemskich dyskutowano już bardzo, bardzo, bardzo szeroko w średniowieczu, a później ta dyskusja narastała. Kto jest ciekawy tego, jak to wyglądało dalej, jak to wyglądało później, to zapraszam właśnie na Kopernikon. Tam już nie tak skrótowo jak tutaj, ale znacznie szerzej te wszystkie zagadnienia omówię. Ale po co ja to Państwu mówię? Bo to tak naprawdę podobno dokąd zmierzaliśmy. Otóż przyszło mi do głowy, że my bardzo często lubimy myśleć o sobie, mam kilku takich znajomych, którzy twierdzą, że dzisiaj my już wiemy wszystko. Ja się właśnie tak zastanawiam, no Platon, Arystoteles też wiedzieli już wszystko. Tak im się przynajmniej wydawało. Tak w tym utwierdzali go jednego i drugiego, ich rozmaici akolici, uczniowie, no tak, no wiemy już, potrafimy świat wytłumaczyć. Oni wtedy wiedzieli wszystko, a jednak nie potrafili wpaść na pomysł, proszę Państwa, nawet na pomysł tego, że istnieją inne światy, a w konsekwencji, skoro te światy nie istniały, to nie byli w stanie wpaść na pomysł, że istnieją, że być może tam żyją inne istoty. Rozumne, może bezrozumne, że życie może w ogóle tam być. I tak się zastanawiam, wiecie Państwo, skoro oni na to nie mogli wpaść później w średniowieczu, a w każdym razie to budziło mocne dyskusje i w kolejnych wiekach, i tak naprawdę takie głębokie przekonanie, że coś tam jednak może być, to bardzo późno się pojawiło. Owszem, ci, którzy zgłaszali takie postulaty, no, czy Giordano Bruno, to musiało to nazwisko paść, czy wcześniej Kopernik, tylko od razu zaznaczał, Kopernik nic o istotach nie mówił, on raczej zbudował inny świat, w którym ta wielość była potencjalnie możliwa, z tego skorzystał Galileusz. Kopernik nic o obcych nie mówił. Galileusz, no też za bardzo nie, on też bardziej rozbudował tę koncepcję. Giordano Bruno, owszem, Owszem, tak, ale jeśli państwo liczycie, że Giordano Bruno spłonął za tych obcych na stosie, to śpieszę państwa poinformować, że spłonął z zupełnie innego powodu. Co innego budziło niepokój świętego oficjum? Dzisiaj byśmy się uśmiechnęli, co ich tak przerażało, no ale czasy były takie, że za pewne poglądy można było spłonąć na stosie, ale nie za obcych spłonął. Ale wracając do tej mojej myśli, zastanawiam się dzisiaj, czego my nie wiemy, na jakie pomysły, widzicie państwo, umysł ludzki jest bezwładny, przez stulecia nie był w stanie wpaść na ideę obcych. Owszem, tak jak powiedziałem na początku, były wróżki, były duchy, były różne inne poczwary, ale obcych z innych światów nie było. To tak się zastanawiam, ilu my rzeczy o wszechświecie, tym bliskim i tym dalszym nie wiemy i na ile koncepcji różnego rodzaju my jeszcze nawet nie próbowaliśmy wpaść. Z ilu rzeczy sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy jest dla nas terra incognita. My dopiero za jakiś czas nasi potomkowie powiedzą sobie, jakżeż oni w tym XXI wieku na początku mogli na to nie wpaść, jak mogli tego nie wiedzieć. Okazuje się, że ten nasz umysł jest bardzo bezwładny i takie myślenie, że kiedyś żyli głupcy, ludzie prymitywni, a dzisiaj to my oczywiście bardzo mądrzy jesteśmy, to jest zwodnicze. Jakbyście państwo wgłębili się w pisma filozoficzne średniowiecza dotyczące chociażby tych obcych, o których wspominałem, to ja byłem, proszę państwa, bo ja to zrobiłem, byłem zadziwiony głębokością i pewną taką maestrią dyskusji. To znaczy tam były przytaczane argumenty tak właśnie takiej filozoficznej natury, ale też takie słowo abstrakcyjne brzmi źle, ma taką negatywną konotację, ale one były subtelne, o to może lepsze słowo, tak subtelne argumenty przemawiające za bądź przeciw, że byłem pełen uznania i na przykład byli tam, pojawiali się ludzie, myśliciele, filozofowie, wreszcie kapłani, którzy pisząc o obcych, o możliwości istnienia obcych, również stosowali tak subtelne argumenty, że człowiekowi po prostu, w tym wypadku mnie, żuchwa bardzo mocno opadała. Także zostawiam państwa z tą refleksją, co to jeszcze przed nami jest zakryte, tak jak przed starożytnymi zakryta była możliwość istnienia obcych, co zakryte jest przed nami. A ja się rozgadałem, proszę państwa, no ale jak mnie coś, jakiś temat wciąga, to się rozgaduje w sposób niemożebny. To co, proszę państwa, to teraz posłuchajmy kolejnego opowiadania. To opowiadanie zostało napisane przez Dariusza Kraszewskiego, też państwu świetnie znanego, podobnie jak autorka poprzedniego opowiadania. Znany jest państwu ten autor, a opowiadanie nosi tytuł Świnie.
Dariusz Kraszewski, Świnie. Łopaty wierników wciąż muciły z łoskotem powietrze, gdy z wnętrza śmigłowca zaczęli wybiegać ludzie ubrani w popielate uniformy. Wynosząc w pośpiechu ekwipunek, niemal doskonale stapiali się z otoczeniem szarością swego ubioru. Rozciągający się dookoła nich księżycowy krajobraz w niczym nie przypominał rosnącej niegdyś w tym miejscu puszczy. Tętniącego życiem lasu, z którego po wojnie ostały się jedynie wystające z ziemi zwęglone pozostałości pni drzew. Szybciej, kurwa, wy leniwe trepy! Wrzeszczał major Benson, człowiek o posturze niedźwiedzia. Przekrzykując tobalnym głosem ryk silników, poganiał wyzwiskami swoich podwładnych. Przed nami 10 kilometrów marszu, a wy ruszacie się jak muchy w smole. Zacznijcie się w końcu zachowywać, jak przystało na funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jesteście oddziałem do zadań specjalnych, a nie jakimiś jebanymi gryzibiurkami. Nie dało się podlecieć odrobinę bliżej celu? Spytał nieśmiało ktoś z grupy. Nie, odparł szorstko major, zarzucając na ramię karabin snajperski. Usłyszeliby nas. Są bardzo czujni, a naszym atutem w tej akcji jest element zaskoczenia. Kapitan Valdez będzie tu czekał na sygnał, a póki co napierdalamy nóżkami. Odpowiedział mu pomruk niezadowolenia. Wizja kilkukilometrowego marszu po wciąż skażonym radioaktywnie terenie nikomu nie przypadła do gustu. Meldować, major nie wychodził z roli dowodzącego.
Wszyscy mają łączność, sprzęt sprawny, gotowy do użycia? Mundurowi odzywali się kolejno w słuchawce umieszczonej w jego uchu. Wierzbowski, sprzęt w porządku? Krzyknął w stronę siedzącego na ziemi mężczyznę. Człowiek, do którego skierowane były słowa, zachowywał się, jakby nie zdawał sobie sprawy z istnienia świata zewnętrznego. Całą jego uwagę pochłaniał trzymany przez niego miotacz, przy którym coś manipulował. Wierzbowski! Głuchy kurwa jesteś! Ryknął dowódca, wyprowadzony z równowagi brakiem odzewu. Tak jest, panie majorze! Odkrzyknął wyrwany z zamyślenia Wierzbowski. Właśnie sprawdzam miotacz. Wszystko gra. Hubert znów się zawiesił, stwierdził ktoś z grupy. Pytał się ciebie, kurwa, ktoś o zdanie, Klaus? Nie, panie majorze, to po chuj się odzywasz! Pilnuj swojej dupy i sprzętu, za który odpowiadasz. Czy to jest, kurwa, jasne, żołnierzu? Tak jest, panie majorze. W takim razie, skoro już sobie wyjaśniliśmy to i owo, ruszamy w drogę. Szkoda czasu na pierdolenie. Celem, do którego zmierzamy, jest diabelski wąwóz, kierunek południowy wschód. Gdzie? Spytał jeden z funkcjonariuszy. Tam, kurwa, gdzie te góry, Petersen? Ryknął major, jednocześnie wskazując osnuty mgłą górski masyw. Pieprzona cywilbanda, mrugnął pod nosem. Mężczyźni, ociągając się, podnieśli z ziemi plecaki i po uformowaniu kolumny ruszyli we wskazanym kierunku. Na czele szedł Petersen, uzbrojony w lekki karabin szturmowy i maczetę. Zaraz za nim dowodzący oddziałem Benson, a potem Klaus, Liczbiński i wlekący się na szarym końcu Hubert Wierzbowski. Szli już przeszło godzinę, gdy major zwolnił, dając jednocześnie znak idącym za nim, aby go wyprzedzili. Zrównał się z Hubertem i będąc pewnym, że nikt go nie usłyszy, zapytał: co jest z tobą? Nie rozumiem. Hubert zdawał się być autentycznie zdziwiony pytaniem Bensona. Zawsze byłeś najlepszym z moich ludzi, stawiałem cię za wzór, a ty ostatnio zawodzisz. Jesteś jakiś rozkojarzony, dajesz zły przykład chłopakom. Szefie, to nic takiego. Nieważne. Słuchaj, Hubert. Major zwrócił się do niego po imieniu. Było to dość niecodzienne, gdyż nigdy nie spoufalał się z podwładnymi podczas akcji. Jestem nie tylko twoim przełożonym, ale także, a może przede wszystkim, kumplem z oddziału. Nie ściemniaj, tylko mów, co ci na wątrobie leży. Masz długi karciany? A może nie układa ci się z Leną? Nie daje ci, czy co? Mówiąc to, szturchnął go łokciem, uśmiechając się obleśnie. No Wal, o co chodzi? Hubert westchnął. Nagle dotarło do niego, że dalsze ukrywanie prawdy nie ma sensu. W końcu i tak wszystko się wyda. Postanowił zrzucić ciężar, jaki nosił w sobie od tygodni. Bez względu na konsekwencje, jakie zapewne poniesie za swoją szczerość. Lena jest w ciąży. Oznajmił i natychmiast poczuł coś w rodzaju ulgi. Co? Podniesiony ton głosu majora spowodował, że idący z przodu przystanęli na moment, odwracając głowy. Zaciekawione spojrzenia podwładnych sprawiły, że Benson pożałował swojej reakcji. Przecież to niemożliwe. Broń chemiczna wysterylizowała wszystkie kobiety podczas genocydu 8 lat temu, dodał ściszonym głosem. Rzadkie, ale nie niemożliwe, odparł Hubert. Sam wiesz dobrze, że w klinice położniczej przetrzymywanych jest kilkanaście zdolnych do rodzenia kobiet. Ale Lena? Wciąż nie dowierzał Benson. A dlaczego nie? Podczas wojny była dzieckiem, wychowywała się w małej górskiej wiosce. Może właśnie to uchroniło ją przed skażeniem. Poza tym cuda też się zdarzają. No tak, to ma sens, przyznał major. Zamilkł, zastanawiając się nad czymś. Zgłosiłeś to oczywiście? Spytał w końcu. Nie. Jak to nie? Który to miesiąc? Według Leny 6, ale to jej wyliczenia, bo przecież nie była u lekarza. Tym razem Benson ucichł na dłużej. Widać było po wyrazie jego twarzy, że bije się z myślami. W końcu, po trwającej długie sekundy niezręcznej ciszy, wyrzucił z siebie jednym tchem: ja pierdolę, chłopie, masz kobietę w 6. miesiącu ciąży i nie zgłosiłeś tego władcom. Pojebało cię? Jak to wytłumaczysz? No powiedz, jaką kurwa mać bajkę będziesz próbował sprzedać przesłuchującej cię komisji.
Hubert nie wiedział, co ma odpowiedzieć swojemu przełożonemu. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak ciężkie popełnił wykroczenie. Władze Nowego Światowego Ładu nigdy mu nie wybaczą zatajenia ciąży. W czasach, gdy każda żeńska komórka rozrodcza była bezcenna. Później o tym pogadamy. Przerwał w końcu ciszę Benson. Teraz skup się na robocie. Od tej pory szli w milczeniu, brnąc przez rumowisko zwęglonych pni i konarów. Nędzne pozostałości powiekowej puszczy, zamienionej przez człowieka w atomowe pogorzelisko. Z każdym przebytym kilometrem teren stawał się coraz bardziej pofałdowany. Jednocześnie wszechobecna szarość zaczęła ustępować kolorom odradzającej się flory. Po latach, jakie minęły od wojny, zieleń zaczynała nieśmiało powracać do lasu. Najpierw pojawiły się brunatno-zielone plamy mchu porastającego zacienione miejsca. Z czasem dawało się zauważyć kępy trawy, a nawet niewielkie krzewy wciśnięte pomiędzy osmalone pnie. Gdy wreszcie Benson i jego ludzie dotarli do celu, musieli przedzierać się już przez całkiem spore zarośla. Poza ogrodami stolicy był to bez wątpienia najbardziej zielony skrawek świata, jaki widzieli od lat. Walcząc z utrudniającą poruszanie się bujną roślinnością, wspięli się na wysokie wzgórze. Będąc już na szczycie, przycupnęli na skarpie, skąd był dobry widok na rozciągający się pod ich stopami wąwóz. Nadejdą z tamtej strony. Major wskazał ręką na południe. Z rozpoznania przeprowadzonego z powietrza wiemy, że renegaci nocują w ruinach starej elektrowni. Nasz dron wracał tu kilkakrotnie, aby przyjrzeć się, dokąd zmierzają po pracy. Codziennie wracają tym wąwozem z pola, na którym uprawiają warzywa. Dlaczego nie bawią się w ogrodników przy swojej melinie? Spytał Klaus. Bo nie są tak głupi jak inni, odparł major. Wiedzą, że z powietrza można dość łatwo namierzyć nawet niewielkie poletko. Sypiają kilometry dalej, aby w razie obławy mieć niezbędny czas na ewakuację. Jak można chcieć wegetować w takich warunkach? Powiedział Klaus, kręcąc głową. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy wybierają takie życie. Może dlatego, że są renegatami, ironizował Petersen. Nie sądzisz, że to wiele tłumaczy? Dość pieprzenia. Major przerwał filozoficzne rozważania swoich podwładnych. Jest już późne popołudnie i zaraz będą wracać. Pamiętajcie, aby nie uszkodzić świń. Są bezcenne. Będą kwiczyć, gryźć, kopać i biegać w kółko jak to świnie, lecz włos nie może im spaść z głowy. Opiekunów zlikwidować na miejscu. Nie przedstawiają żadnej wartości dla społeczeństwa. Są zbyt starzy na skuteczną resocjalizację. Aha, i nie dajcie się zwieść. Może nie są komandosami, ale potrafią posługiwać się bronią. Przypominam, że strzelam tylko ja. Wy możecie używać jedynie miotaczy, ewentualnie małej broni. Nie będziemy ryzykować trafienia którejś ze świń z błąkaną kulą. Do roboty, panowie. Zajmijcie ustalone pozycje. Ja zostaję tu na górze i będę obserwował teren przez lunetę. Jako pierwsi zeszli na dno wąwozu Klaus i Liczpiński. Będąc już na dole, ukryli się za spoczywającymi tam wielkimi głasami. Wierzbowski i Petersen zaszyli się w zaroślach od strony południowej. Podczas obławy mieli zareglować wejście do wąwozu, zamykając renegatów w pułapce. Od tej pory cała czwórka leżała bez ruchu, czekając w kompletnej ciszy na sygnał od dowódcy. Wreszcie po kilkunastu minutach w słuchawkach zabrzmiał głos majora. Idą, pełna gotowość, atakujecie po moim strzale, tak jak się umawialiśmy. I przypominam, obiecałem dostarczyć wszystkie świnie nieuszkodzone. Krętą ścieżką zmierzałem w stronę wąwozu grupka ludzi nieświadomych zestawionej na nich pułapki. Hubert miał okazję dobrze im się przyjrzeć, gdy przechodzili tuż obok jego kryjówki. Była to typowa banda renegatów składająca się z paru dorosłych i kilkorga nieletnich. Na czele pochodu szła kobieta w średnim wieku. W rękach trzymała staroświecką dubeltówkę z obciętą lufą. Tuż za nią podążało gęsiego czworo dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Kawalkadę zamykał starszy mężczyzna uzbrojony w myśliwski sztucer. Nagle rozległ się strzał i idąca na szpicy kobieta padła na ziemię z dziurą w głowie. Ułamek sekundy potem Petersen rzucił granat oślepiający. Ładunek eksplodował tuż obok idącego na tyłach starca. Oszołomiony opiekun chwycił się za twarz, wypuszczając z rąk sztucer. Zdezorientowane dzieci, wrzeszcząc, rozbiegły się w panice. Dwoje z nich, chłopiec i dziewczynka wyglądające na bliźnięta, pognało w kierunku północnego wylotu wąwozu. Tam wpadły w zasadzkę zastawioną przez Klausa i Liczpińskiego. Miotacze żegnęły żelem, który w kontakcie z powietrzem zamienił się w elastyczne polimerowe włókna. Po chwili omatane w lepkie sieci bliźnięta zwaliły się na ziemię. Chłopiec wyglądający na najstarszego z całej czwórki zaczął uciekać w przeciwnym kierunku. Szybko jednak podzielił los bliźniąt, zaplątane w wystrzeloną przez Huberta sieć. Mała, może 8-letnia dziewczynka padła na kolana tuż obok zastrzelonej kobiety. Łokając, zaczęła tulić się do zwłok, szukając schronienia w ramionach martwej opiekunki. Liczbiński podbiegł do dziewczynki, podniósł ją i odciągnął od trupa. Potem odskoczył w bok, aby Klaus mógł do niej strzelić z miotacza. Tymczasem starzec zdążył się już otrząsnąć. Podniósł z ziemi sztucer i wciąż niewiele widząc zaczął strzelać na oślep. Błyskawicznie dobiegł do niego Petersen i silnym ciosem maczety powalił na ziemię. Potem zwalił się na pozbawione ducha ciało, przyciskając je kolanami do ziemi. Chwycił za mokre od krwi siwe włosy, odciągając głowę do tyłu, po czym poderżnął swojej ofierze gardło. Minęło zaledwie kilka sekund od wystrzału majora, a zadanie zostało wykonane w 100%. Szlochające dzieci wiły się na gołej ziemi, próbując oswobodzić soplątujących je sieci. Opiekunowie leżeli martwi, w kałużach krwi. Kim byli dla dzieci? Rodzicami, dalszymi krewnymi, czy też może zbuntowanymi pedagogami? Nikogo to nie obchodziło. Jak powiedział major, nie przedstawiali żadnej wartości dla społeczeństwa. Nie musiałeś tego robić. Hubert skierował swoje słowa do Petersena, wycierającego zakrwawione ostrze. Facet już nie żył po tym, jak zdzieliłeś go w łeb. Kolega z oddziału spojrzał na niego zdziwionym wzrokiem. I co z tego? Powiedział, nie przerywając czyszczenia maczety. Moja Lucy lubi czasem wykąpać się w ludzkiej krwi. Zaśmiał się głośno. Hubert wzruszył tylko ramionami, nic nie odpowiadając. Nie wiedział, jak ma rozmawiać z człowiekiem, który narzędzie mordu nazwał imieniem kobiety. Ostatecznie Petersen nie był pierwszym ani jedynym psychopatą w grupie Bensona. Dobra robota, krzyknął major, schodząc nad nową wosu. Będzie premia. Po wyrazie twarzy widać było, że jest naprawdę zadowolony z pracy swoich podwładnych. Nagle jego uwagę zwróciły dochodzące gdzieś z boku niepokojące dźwięki. Obrócił głowę w stronę, z której jego uszu dobiegał odgłos dziecięcych wrzasków. Ujrzał Klausa i Liczbińskiego, którzy rechocząc szturchali wojskowymi buciorami przerażone dzieci. Ej, co wy tam kurwa robicie, do chuja? Ryknął w ich kierunku. Co to za durne zabawy? Mówiłem, żeby dobrze obchodzić się ze świniami. To drogi towar. Jak wam się nudzi, to idźcie przeszukać melinę renegatów. Dopiero jak wrócicie, wezwę taksówkę. Pośpieszcie się, zaraz się ściemni i zamarzniemy na tym zadupiu. Ten argument natychmiast podziałał na funkcjonariuszy, którzy porzucili swoją zabawę i ruszyli w stronę północnego wylotu wąwozu. Boże, jęknął Benson, z kim ja muszę pracować? Wysłużony transportowy Chinook zdawał się ostatkiem sił unosić na swoim pokładzie ciężar oddziału Bensona i pojmanych dzieci. Kadłub trzeszczał, jakby miał za chwilę pęknąć. Działo się tak, pomimo iż nie była to nawet 1/4 ciężaru, do jakiego został zaprojektowany. Wreszcie po półgodzinnym locie nad skąpaną w mroku równiną śmigłowiec doniósł szczęśliwie swoje cielsko do granic miasta. Pilot zatoczył koło nad ośrodkiem wychowawczym. Z góry widać było oświetlone baraki, ogrodzone wysokim murem, na którym osadzone były stanowiska wartowników. Major wskazał ręką leżące na podłodze dzieci, mówiąc: odstawimy towar, załatwimy wszystkie formalności i jesteście dziś wolni. Za wyjątkiem ciebie, Wierzbowski. Musimy sobie jeszcze pogadać. Najlepiej w kantynie. Tym razem ja stawiam. Jasne? Jasne, szefie, mruknął Hubert. W jego głosie słychać było, że ten pomysł nie przypadł mu do gustu. Nie miał jednak odwagi odmówić przełożonemu. Gdy Benson zapraszał kogoś na wódkę, należało traktować to jak rozkaz. Helikopter zawisł nad lądowiskiem, po czym chwiejąc się na boki zaczął opadać w dół. Zbyt szybko, aby udało się bezpiecznie wylądować. Kabinę pilota wypełniło buczenie alarmu. Na tablicy rozdzielczej zapłonęło kilka czerwonych lampek. Dzieci zaczęły głośniej płakać, w przeciwieństwie do dorosłych, którzy dla odmiany nagle zamilkli. Maszyną wstrząsały spazmy, przerywane raz po raz gwałtownymi szarpnięciami w górę. Widać było, że Valdez robi co może, aby uratować śmigłowiec przed rozbiciem. W końcu, pośród złowrogo brzmiących trzasków i zgrzytów, Chinook wylądował, a właściwie grzmotnął podwoziem o płytę lądowiska i znieruchomiał. Za każdym razem, gdy lecimy tym jebanym złomem, zastanawiam się, czy wrócimy w jednym kawałku, stwierdził Klaus. Tylko Valdez ma czelność nazywać taki manewr lądowaniem. W rzeczywistości to nic innego jak kontrolowana katastrofa. Nie jestem taki pewien, czy kontrolowana, dorzucił siedzący za jego plecami Liczpiński. Jesteś strasznym pesymistą, Klaus, zaśmiał się Benson, który najwidoczniej świetnie się bawił. Mamy na pokładzie najlepszego pilota, jaki przeżył spopielenie, a nasz Chinook to przecież jeszcze całkiem dobra maszyna. Była, 60 lat temu, mruknął pod nosem Klaus. Siadaj, kurwa, ryknął pijackim basem Benson. Kilka par oczu należących do nielicznych o tej porze klientów kantyny zwróciło się natychmiast w jego kierunku. Major, widząc poruszenie, jakie wywołał, zdjął dłoń z ramienia stojącego nad nim Huberta. Siadaj, powiedział spokojnym już tonem głosu. Jeszcze nie skończyliśmy. Dochodzi trzecia, pora na mnie, tłumaczył Hubert posłusznie siadając. Myślałem, że rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Kontynuował przerwaną przed chwilą rozmowę Benson. Że kumasz, o co walczymy, po co to wszystko robimy? Po to, aby nowy świat był lepszy niż ten sprzed spopielenia, odpowiedział Hubert, cytując wyuczoną formułkę. Gdy mówił, jego wzrok spoczywał na wiszącym na ścianie plakacie propagandowym. Przedstawiał on żołnierza sił zbrojnych nowego światowego ładu, wbijającego igłę strzykawki w ramię dziewczynki. Obok drugi żołnierz wręczał jej maskotkę. Dziecko uśmiechało się radośnie. Trudno było jednoznacznie stwierdzić, czy cieszy się z zabawki, czy z ratującej życie szczepionki. Po to, aby już nigdy nie zdarzył się genocyd, dodał po namyśle. Tak często to słyszę, że prawie zaczynam w to wierzyć, Benson. Myślę, że... Za dużo myślisz, przerwał mu Benson. Po chuj ci takie dylematy. Zostaw myślenie takim jak ja. Ty po prostu żyj i ciesz się tym, co masz. No powiedz, źle ci? Brakuje ci teraz czegoś? Przypomnij sobie, kim byłeś przed wojną. Masz piękny dom, auto, dużo młodszą od siebie kobietę. Wiesz, że ją stracę, Benson, przerwał mu Hubert. Jeśli zgłoszę ciążę, Lena trafi na resztę życia do kliniki położniczej. I co z tego? To, że tam odbiorą jej nasze dziecko, gdy tylko przestanie karmić. Potem będą ją w nieskończoność zapłodniać, jak zwierzę hodowlane. Pobiorą jej komórki jajowe, aby... A jak inaczej mamy do chuja pana odbudować ludzką rasę? Brutalnie wszedł mu w słowo Benson. Przy życiu pozostało już tylko kilka milionów istot ludzkich. Większość ciężko chora. Płodne kobiety są dziś na wagę złota. W całej populacji jest ich tylko 14. Musimy je jak najlepiej spożytkować. Zagonić ich macice do pracy. Inaczej za kilkadziesiąt lat nasz gatunek przestanie istnieć. I nie martw się. Przydzielimy ci inną, może nawet jeszcze młodszą. Osobiście dopilnuję, abyś był zadowolony.
Ona ma dopiero 19 lat, stwierdził ponuro Hubert. Czemu tak bardzo się nią przejmujesz? Spytał Benson. Dziewczyna jak każda inna, a ty zachowujesz się, jakby była boginią. Wcześniej nie cackałeś się tak kobietami. Może dlatego, że wcześniej nie byłem ojcem. Chyba nie rozumiałem pewnych rzeczy. Benson, ja nie chcę, aby moje dziecko dorastało w jednym z tych okropnych ośrodków. Przecież tam nie stanie się mu nic złego, oburzył się major. Będzie pod opieką świetnych pedagogów, którzy wychowają je na przykładnego obywatela. Gorzej z tymi świniami, które schwytaliśmy dzisiejszego dnia. Najpierw trzeba będzie sformatować ich spaczone umysły, aby potem napełnić nowymi treściami. Ale tak trzeba. Władze mówią nam, że tak jest lepiej dla społeczeństwa, ale... Tu Hubert pochylił się w stronę Bensona i ściszonym głosem powiedział: co jeśli się mylą? Lubię cię i dlatego nie zgłoszę tego, co teraz powiedziałeś. Nie powinieneś wątpić w słuszność i nieomyślność rządu, zwłaszcza w kwestii polityki rodzinnej. Pamiętasz przecież, jak było przed spopieleniem. Zbyt dobrze i może dlatego czasem mam wątpliwości. A niby czemu? Przecież to właśnie tradycyjny model rodziny zawiódł. Nie sprawdził się w czasach komputerów, atomu i podróży kosmicznych. Dzieci były wychowywane przez przypadkowych, niekompetentnych ludzi zwanych rodzicami. Bez zachowania żadnych norm, standardów. Każdy mógł formować psychikę swojego potomstwa według własnych, spaczonych wyobrażeń. Właśnie to doprowadziło do zagłady, wojny wszystkich przeciwko wszystkim, do spopielenia, genocydu, jak zwał, tak zwał. Nie ma jednak tego złego, co by nie wyszło na dobre, Hubert. Dzięki naszemu rządowi udało się zjednoczyć niedobitki ludzkości i stworzyć podwaliny nowej cywilizacji, lepszej, doskonalszej. Benson napełnił stojące na stoliku szklanki, po czym patrząc rozmarzonym wzrokiem na wiszący na ścianie plakat, mówił dalej. Pewnego dnia takie relikty dawnego świata jak my odejdą w niepamięć. Będziemy musieli zrobić miejsce ludziom nowego typu. Ludziom, którzy opuszczając mury ośrodków wychowawczych będą lepsi i mądrzejsi od nas. Pozbawieni egoistycznych pragnień, przekładający dobro ogółu ponad swoje własne. Zaludnią ziemię i sprawią, że już na zawsze zapanuje na niej dobro i pokój. Prawo i sprawiedliwość dla wszystkich. Hubert zwykł myśleć o swoim przełożonym jako o zwykłym najemniku. Ku jego zaskoczeniu wyglądało jednak na to, że pod skorupą rzeźnika krył się idealista. Człowiek pragnący brać czynny udział w ulepszaniu świata. A niby skąd ci nowi ludzie, wytresowani na dobrych obywateli, niby skąd będą wiedzieli, jak odróżnić dobro od zła? Spytał prowokacyjnie. Jak to skąd? Znów oburzył się Benson. My ich tego nauczymy. To znaczy nie ja i ty, ale system edukacji. Tego się właśnie obawiałem, stwierdził Hubert. Pamiętaj, major patrzył Hubertowi głęboko w oczy, jakby miał mu do zakomunikowania coś arcyważnego. Dzieci są najważniejsze. Dzieci to przyszłość. Jesteś szalony, Benson, naprawdę stuknięty, pomyślał Hubert, który był totalnie zaskoczony zachowaniem swojego przełożonego. Sprawiający na co dzień wrażenie prymitywa, Benson okazał się być fanatykiem, bezgranicznie oddanym ideom nowego światowego ładu. Kimś, kto popełni najcięższą nawet zbrodnię dla fałszywie pojętego dobra ludzkości. Wstając od stołu, Hubert powiedział na głos: pora na mnie, odmeldowuję się, panie majorze. Dopił resztę alkoholu ze swojej szklanki, po czym ruszył w kierunku wyjścia. Wierzbowski... usłyszał za plecami. Jeśli nie stawisz się z nią w klinice dziś do południa, to będę musiał cię zadenuncjować. A wtedy masz przesranę. Hubert poczuł się przyparty przez Bensona do muru. Przez lata pracował na swoją pozycję, służąc w cieszące się uznaniem władz formacji. Podczas gdy inni cierpieli głód i biedę, on pławił się we względnym luksusie.
Wystarczyło tylko posłusznie wykonywać rozkazy i nie zadawać pytań. Teraz został postawiony przed trudnym wyborem. Wygodne życie czy dobro rodziny? To drugie wiązało się z utratą wszystkiego, na co do tej pory pracował. Zdawał sobie sprawę, że nie powinien podejmować życiowych decyzji po pijanemu. Problem polegał na tym, że właśnie to uczynił. Zresztą jakkolwiek by nie postąpił, i tak będzie tego żałował do końca życia. Dlatego dalsze rozważania nie miały najmniejszego sensu. Klamka zapadła. Odwrócił się twarzą do majora. Przez chwilę patrzył w jego przekrwione oczy, po czym pozbawionym emocji głosem powiedział: Zrozumiałem, szefie. Zrobię, co trzeba. Warkot silnika obudził śpiącą na werandzie Lenę. Uniosła głowę i widząc wysiadającego z auta Huberta, zaspanym głosem powiedziała:
Nareszcie, czekam tu całą noc. Nie znoszę, gdy pracujesz tak długo.
Sunęła z siebie gruby koc, którym była przykryta, i podtrzymując ręką brzuch, wstała z fotela. Hubert, nie zwracając na nią uwagi, wspiął się po schodkach i ruszył w kierunku drzwi wejściowych. Niezrażona jego obojętnością, Lena mówiła dalej:
Nie masz pojęcia, co przeżywam, gdy nie ma cię. Ubieraj się. Przerwał jej brutalnie. Jesteś pijany.
Dopiero teraz poczuła bijącą od niego woń alkoholu.
Byłeś na służbie czy w knajpie? To ja się tu o ciebie martwię.
Głucha jesteś, do kurwy nędzy. Kazałem ci się ubrać.
Ryknął rozzłoszczony Hubert. Przez chwilę patrzyła na niego, niedowierzając. Nie miała już przed sobą partnera, ojca jej dziecka, lecz bezwzględnego funkcjonariusza. Starała się powstrzymać napływające do oczu łzy. Bezskutecznie spłynęły po jej twarzy szerokimi strumieniami. Weszła posłusznie do mieszkania. Szlochając, zaczęła wyjmować ubrania ze stojącej w przedpokoju szafy. Rozkaz to rozkaz, myślała. Ze służbą bezpieczeństwa nie dyskutuje się.
Weź sobie jakieś ciuchy na przebranie, bieliznę i przybory toaletowe.
Krzyknął z salonu Hubert, nalewając jednocześnie wódkę do szklanki.
I pośpiesz się, mamy mało czasu.
Lena, pakując podróżną torbę, ganiła w myślach samą siebie za to, że przez ostatnie miesiące karmiła się złudzeniami. Podświadomie wiedziała, że w końcu przyjdzie taki dzień, w którym funkcjonariusz wierzbowski odstawi ją do kliniki. Nie żyli przecież w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, tylko w świecie rządzonym twardą ręką przez autorytarny rząd. Hubert, stojąc w salonie, obracał w palcach trzymaną pod światło szklankę. Ostatecznie, zamiast się napić, postawił ją na komocie. Wyjął z kieszeni fiolkę z tabletkami pobudzającymi. Połknął kilka i szybkim krokiem ruszył do wyjścia. Jedziemy, rzucił rozkazującym tonem. Jechali w milczeniu, kierując się w stronę centrum miasta. Zaczynało świtać. Zmieniona wybuchami jądrowymi atmosfera powodowała, że słońce każdego ranka atakowało narząd wzroku z nienaturalną siłą. Promienie odbite od szklanych dachów kombinatu rolnego boleśnie kłuły w oczy. Hubert wyciągnął ze schowka wyposażone w specjalne filtry okulary i założył je na nos. Natychmiast poczuł ulgę. Po okazaniu identyfikatorów uzbrojonym strażnikom wjechali do dzielnicy robotniczej. Dochodziła piąta i o tej porze zaczynały się już tworzyć kolejki przed punktami dystrybucji żywności. W oddali widać było odnowione po wojnie wieżowce ze stali i szkła. Wysokie rządowe gmachy były jedynymi w stolicy budynkami, które nie wyglądały jak ruiny. Lena siedziała na fotelu bokiem, udając, że patrzy na przesuwający się za oknem krajobraz. Tak naprawdę miała zamknięte oczy. Nie chciała widzieć świata, który skazał ją na bycie inkubatorem. Najbardziej jednak nie chciała teraz patrzeć na Huberta, który tak bardzo ją zawiódł. Obiecywał przecież, że coś wymyśli, że jakoś oszuka nieludzki system. Jakże była głupia, wierząc w słowa funkcjonariusza bezpieki.
Idiotka. Nawet nie zauważyła, kiedy przejechali obok Instytutu Eugeniki, a zaraz potem minęli klinikę położniczą. Dopiero gdy zatrzymano ich do kontroli przy wyjeździe ze strefy zurbanizowanej, dotarło do niej, że coś tu nie gra. Chwilę trwało przekonanie strażników o tym, że wyjazd za miasto wiąże się z obowiązkami służbowymi. W końcu szlaban został podniesiony i mogli swobodnie przejechać przez checkpoint. Gdy auto ruszyło, Lena zdobyła się na odwagę i spojrzała na Huberta pytającym wzrokiem. On jednak patrzył przed siebie, unikając jej wzroku. Dokąd jedziemy? Spytała niepewnym głosem. Hubert przez dłuższą chwilę milczał, by w końcu, nie odrywając oczu od wstęgi popękanego asfaltu, powiedzieć: jakieś 120 kilometrów stąd znajduje się melina renegatów, którą wczoraj spacyfikowaliśmy. Ukryję tam ciebie do wieczora, a sam w tym czasie załatwię zapasy żywności i paliwa. Mam przyjaciela w rafinerii, takiego sprzed wojny. Jest mi winien przysługę. Zaskoczona takim obrotem zdarzeń, Lena analizowała w myślach każde wypowiedziane przez Huberta słowo. W duchu modliła się, aby nie była to kolejna tortura nieludzkiego systemu. Jakiś okrutny rytuał bezpieki, któremu poddawano odstawione do kliniki kobiety. Kiedyś po pijanemu, tłumaczył Hubert, jakby chcąc rozwiać jej wątpliwości, Benson wygadał mi się. Mówił, że w górach ostały się jeszcze enklawy wolnych ludzi. Ci odszczepieńcy próbują żyć po staremu, z dala od cywilizacji. Władze nie dobrały im się jeszcze do skóry, ponieważ są zbyt zajęte wewnętrznymi problemami. Ograniczają działania jedynie do likwidowania małych gniazd renegatów usytuowanych blisko stolicy. Zresztą mamy już tylko jeden sprawny śmigłowiec, który ledwo trzyma się kupy. W miarę oddalania się od miasta, droga stawała się coraz bardziej popękana i wyboista. Mimo to stary Land Rover zadziwiająco dobrze dawał sobie radę na zniszczonej nawierzchni. Być może, snuł plany Hubert, uda nam się dotrzeć do jednej z takich osad i jeśli nas przyjmą, zaczniemy życie od nowa. Urodzisz dziecko i nikt nam go nie zabierze. Lena milczała. Wciąż nie mogła uwierzyć w szczęśliwe zakończenie. Bała się, że czar pryśnie w chwili, gdy tylko się odezwie lub zareaguje w jakikolwiek inny sposób. Piękny sen się skończy, a ona znów obudzi się w koszmarze nowego światowego ładu. Ciszę przerwał Hubert. Powiem ci tylko, że ta świnia Benson w jednym miał rację. W czym? Spytała Lena, unosząc głowę. Powiedział mi, że dzieci są najważniejsze, że dzieci to przyszłość. Czyste niebo na horyzoncie zapowiadało niezwykle pogodny dzień. Pomimo wczesnej pory widoczność była bardzo dobra i przez brudną szybę wyraźnie było widać odległe szczyty gór. Dla Leny wyglądały one teraz jak megalityczne monumenty zbudowane przez nieznaną, wymarłą cywilizację. Pomniki wzniesione ku czci wolności.
No tak, to była kolejna lektura na dzisiaj. I cóż, proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo czas mamy gorący, dosłownie gorący, bo temperatury dzisiaj w czwartek, kiedy to nagrywam, a podobno jutro w piątek też nie ma być lepiej, no więc te temperatury są takie, że się człowiekowi wszystkiego odechciewa, no więc może ja Państwu, pozbawię Państwa jednak konieczności wysłuchiwania tego, co mam do powiedzenia. Zaproszę Państwa bardzo serdecznie na przyszły tydzień. Przyszły tydzień to Bibliotekarium. Naszym gościem będzie Łukasz Wodyński. Znacie go Państwo, w jednym z ABW na końcu pojawiła się taka postantropopoezja, w jednym bloku, w tym następnym tygodniu też się pojawi nowa porcja tej postantropopoezji, ale będziemy gościć też autora, który wydał całkiem niedawno książkę pod bardzo poważnym tytułem Postantroposztuka, manifest. Ale wierzcie mi Państwo, będziemy rozmawiać o filozofii, o sztuce, o pisarstwie, o poezji. Myślę, że będzie ciekawie. Po prostu ja sobie przyznam się Państwu tak zupełnie otwarcie, że każdego gościa wcześniej przeprowadzam rodzaj testu, jak nam się rozmawia, więc powiem tak, jak zrobiłem test z naszym przyszłotygodniowym gościem, to było poważne niebezpieczeństwo, że przegadamy kilka godzin i już nie będzie później pary ani energii na tę audycję. W związku z tym brutalnie po godzinie przerwaliśmy, obaj sobie przerwaliśmy, bo doszliśmy do wniosku, że jak już obgadamy wszystko w tej rozmowie próbnej, to później z audycją mogą być kłopoty. Więc zapraszam Państwa bardzo serdecznie na przyszły tydzień. Tak jak powiedziałem, Łukasz Wodyński, Postantroposztuka Manifest. No i dużo, dużo będziemy rozmawiać właśnie o sztuce, poezji, pisaniu, sposobach pisania, o takim podejściu do tego, czym jest sztuka i właściwie po co ona nam tak. I tyle. I tak jak powiedziałem, wakacje trwają. Wakacje trwają tak na 80%. Postulował, będę się jeszcze oczywiście konsultował z Iweliosem, ale będę postulował, żebyśmy wakacje rozciągnęli również na wrzesień. Dobrej nocy Państwu życzę, nieco chłodniejszych dni tym, którzy o tych chłodniejszych dniach marzą, a tym wszystkim, którzy się lubią podsmażać w tym upale, to oczywiście, no, nie wiem, czy w jakimś osobnym, w jakiejś enklawie, ale niech im grzeje to słoneczko jak najdłużej. Dobrej nocy życzę, wszystkiego dobrego.
Ja tam nie mam nic przeciwko przedłużeniu wakacji nawet w nieskończoność, ale wakacje kiedyś muszą się prędzej czy później skończyć. Ja tak myślę, że przedłużenie tak jeszcze o miesiąc dobrze by nam wszystkim zrobiło, żeby tak tylko jeszcze tych upałów nie było, żeby taka temperatura była bardziej jakby optymalna. Mówił do Państwa przed chwilą Marek Żelkowski, gospodarz ABW. Audycję zawsze ostro technicznie obsługiwał Marek Synkiewelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. No i oczywiście Bóg Radio również. Dziękuję za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie tym razem w tym normalnym bibliotekarium już za tydzień i w kolejnym wakacyjnym ABW już za 2 tygodnie.
Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium prezentują ABW Antologia Bibliotekarium Warsztaty. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl